Naszym gościem jest Krystian Wójcik, komandos z misjami w Afganistanie, w Iraku na koncie. Autor książki Stara Paka numer 3. Oto czym jest Stara Paka, o misje zagraniczne na pewno jeszcze zdążę pana zapytać, ale tę rozmowę chciałbym zacząć od takiego prośby o wyjaśnienie. Czemu ludzie w wojsku drą ryja? Bo pisze pan o tym, że czemu oni się ciągle na tych ćwiczeniach wydzierają, tak? Że na początku pan sam nie wiedział, a potem się okazało, sam pan drze ryja.
Tak, tylko że to był okres taki jeszcze wojska ze służbą zasadniczą, z żołnierzami z poboru. I no, trzeba było na tych żołnierzy, może trzeba było też budować jakąś tam atmosferę napięcia, takiego stresu, żeby oni się uodparniali oczywiście na to. Do tego wojska też przychodzili różni ludzie. Jeden był mądrzejszy, drugi trochę mniej. No i wiadomo, czym mniej mądrzejszy, tym głośniej mówi, krzyczy, się drze. No ale czasami należało podnosić ten głos. Ale jeżeli on był nadużywany, ten krzyk, no to on tracił swoją siłę, prawda? Mhm.
Pan też darł ryja, prawda?
No tak, no w końcu musiałem.
Były takie ćwiczenia, gdzie ludzie byli wyciągnięci w piżamach?
Tak, to może nawet nie były ćwiczenia, tylko no muszę się przyznać, no to można by podciągnąć śmiało pod falę wojskową.
Ale przyszedł przełożony i zobaczył
przyszedł
to.
Przyszedł przełożony służby, oficer dyżurny, zobaczył, co się dzieje. Zapytał mnie, dlaczego tak, wyjaśniłem. Powiedział, kontynuuj, jak wyjdę. To był jeden z żołnierzy starej daty, tak zwanej, wywodzący się z rozwiązanych na początku 90. lat kompanii specjalnych. I tam to się dopiero działo, w tych kompaniach specjalnych. Także na początku lat 2000 już było, niektórzy mówią, przedszkola. Jednostka specjalna.
Jest pan młodym człowiekiem, a tu w tej książce zebrało się tych wydarzeń tyle, że oj, wydaje mi się, że spokojnie starczyłoby nawet na parę książek tego, co pan przeżył, szczególnie no, na misjach zagranicznych. Ale chciałbym najpierw wypytać o to, jak to się zaczęło? Co się z takiego z człowiekiem dzieje, że wie, że chce zostać komandosem?
No, zaczęło to się właśnie od jednego z byłych żołnierzy, właśnie wspomnianej kompanii specjalnej, rozwiązanej w 1994 roku. Tutaj mówię o 62. kompanii specjalnej z Bolesławca. Niejaki starszy sierżant Jan Kusek założył w Złotoryi, miejscowości, z której pochodzę, harcerskie koło lotnicze Travers. Założył je w latach 70. na początku. W 71 dokładnie. I prowadził tam niespotykane jak na tamte czasy skalę szkolenia. Chociażby takie jak szkolenie spadochronowe dla harcerzy. Ja byłem chłopakiem takim trochę trudnym, trochę łobuzem, delikatnie mówiąc, trochę chuliganem. I moja sąsiadka, koleżanka, była instruktorką w trawersie. I ona powiedziała, Krystian, chodź. Ona wiedziała, że trzeba gdzieś że może coś jeszcze ze mnie będzie, nie? Może się jeszcze uda jakoś. I ja myślałem, że jestem silny, że potrafię to i owo i tego. Ale kiedy poszedłem tam na jedną czy kolejną zbiórkę, okazało się, że ja jestem nikim. Nic nie potrafię, bo tam są chłoptasie, młodsi, szczuplejsi i tego potrafią podciągać się na drążku, potrafią biegać szybko, długo, skaczą ze spadochronem i tak dalej. Trochę mi to zaimponowało, trochę mi to, jak to się mówi, wybrało tej mojej pewności siebie. Ponadto ogromne wrażenie robił na mnie właśnie założyciel Trawersu, czyli Jan Kusek. Kiedy opowiadał o tym, jak wyglądała jego służba w kompanii specjalnej w Bolesławcu. to ja nie wierzyłem czasami, że takie rzeczy można robić. Wiele tego, co on przeżył, przekładał na to nasze harcerskie szkolenie. I,
no przy czym i, tak, on był już dorosłym człowiekiem, już, wy byliście nastolatkami.
My byliśmy nastolatkami i to, kiedy dzisiaj tak się zastanawiamy, często spotykamy na corocznych spotkaniach właśnie absolwentów tych kursów, które prowadził Kusek i wspominamy o tym, co my już robili, to dzisiaj to jest nie do pomyślenia, nie? Żeby jako taki przykład powiedzieć, że na jakichś szkoleniach z przetrwania jedliśmy koty. Które musieliśmy sobie złapać gdzieś w jakiejś wsi, tam gdzie odbywało się szkolenie.
No to były lata 90, to nie było jakoś ho-ho daleko, tak?
Tak. I tak mówimy, zmuszali dzieci do jedzenia kotów, nie? Ale takie jedzenie kotów, psów czy innych takich, można powiedzieć, domowych zwierząt w kompanii specjalnej było na porządku dziennym, nie? To najłatwiej jest pozyskać.
No i z drugiej strony też, jak się czyta o tych szkoleniach wtedy nastolatków, te ćwiczenia, zajęcia często były takie, że aż do nieprzytomności.
Tak, aż do nieprzytomności. To były, opisuję to pokazując zdjęcia w książce ze spadochronowego kursu działań specjalnych. W większości to nie byli harcerze z trawersu, tylko jacyś ochotnicy gdzieś tam z Polski, którzy przyjeżdżali i chcieli uzyskać, głównie chodziło o uzyskanie tego harcerskiego znaku spadochronowego. Kusek wychodził z założenia, że aby być harcerzem spadochroniarzem, trzeba reprezentować jakiś poziom. Trzeba przejść 120 km z plecakiem na piechotę, trzeba umieć się podciągać na drążku, biegać i w ogóle coś reprezentować sobą. Coś takiego trochę wojskowego, trochę specjalnego.
I ludzi to pociągało?
Ludzi to bardzo pociągało.
Mimo niebezpieczeństwa, tak. Niewygód i tak dalej?
No tak. No jest jakiś ten procent tych ludzi, dla których nie wiem dlaczego tak jest. Czym gorzej, tym lepiej. I to ich pociągało właśnie.
Taki cytat z pana Kuska wynotowałem sobie, że dla zdrowego chłopaka istnieją tylko dwie drogi. Albo zostanie komandosem, albo będzie mięczakiem. Po latach pan zgodziłby się z tymi słowami?
No tak.
Nie ma innej trzeciej drogi, że nie jest się mięczakiem, a jednocześnie nie jest się komandosem?
Nie, tutaj chodziło o przynależność w trawersie.
Aha.
Przynależność w trawersie. Albo chłopak przeszedł kurs działań specjalnych, ten trzytygodniowy naprawdę wymagający kurs, I zostawał tak zwanym komandosem. Albo, bo dalej był harcerzem, prawda? Dalej był nastolatkiem. Albo był mięczakiem i tak naprawdę on nie był usuwany z drużyny, z koła lotniczego, ale jednak był traktowany troszeczkę gorzej.
Pan się uparł na tych komandosów. Dlaczego musiał być koniecznie Lubliniec, a nie wiem, Żagań, co tam jeszcze wchodziło w grę, Świętoszów, Głogów? Ileś tam propozycji pan dostał, Lubliniec.
Miałem, jak dla mnie alternatywną jednostką, no to była wtedy 6. Brygada Powietrzno-Desantowa z Krakowa, którym z tych batalionów. Ewentualnie 25. Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, bo ja chciałem być spadochroniarzem. A Lubliniec, to już było w ogóle najlepsza opcja, dlatego że była to jednostka specjalna. W tamtym czasie w Polsce były w zasadzie, można powiedzieć, trzy jednostki specjalne. Była to jednostka wojskowa Formoza w Marynarce Wojennej, ale to w zasadzie ona się nie nazywała jednostka wojskowa Formoza, ona dziś się tak nazywa, wtedy to była grupa specjalna płetwonurków. Jednostka wojskowa Grom, która już wtedy była jednostką zawodową, także dla mnie nie było tam możliwości, żeby się tam dostać. No i zostawał Lubliniec, dlatego to było dla mnie takie najcenniejsze, żeby tam właśnie się dostać.
Zanim pan pojechał na misje zagraniczne, to były długie szkolenia tutaj na miejscu. Jak się czyta teraz po latach, że jakie mieliście zmagania ze sprzętem, że choćby głupia latarka to był problem, to jest to nie do uwierzenia. Jak wyglądała sytuacja sprzętowa wtedy?
No to był, no, tak jak opisuję w książce, to był dramat całkowity, bo przełożeni nie przyjmowali do wiadomości tego, że komandos nie potrafi sobie poradzić, nie tego, wy to tylko narzekać potem i tak dalej. Nie? Ale też wynikało to z tego, że Wojsko Polskie od lat, w zasadzie od zakończenia II wojny światowej, nie brało udziału w tego typu działaniach bojowych. Tego typu, jakie przyszło nam realizować właśnie w Iraku. I dlatego przełożeni nie dostrzegali tych potrzeb, które myśmy zgłaszali, nie widzieli zasadności, że my tego potrzebujemy tak naprawdę.
Zdarzały się rzeczy, które były kupione jeszcze w latach 40., 50.?
No oczywiście, że tak.
Co to był za sprzęt?
No to chociaż byłyby te latarki. Mhm. Nie? Latarka tak zwana patrolowa na płaską baterię i ja myślę, że lubię myśleć, że tak nie jest, ale obawiam się, że te latarki wciąż mogą być w służbie jeszcze w Wojsku Polskim.
Potem nastąpiło zetknięcie z innymi armiami. Jak wypadało porównanie to, czym dysponujecie, jakim sprzętem dysponujecie, jak już pojechaliście do Iraku?
No słabo to wypadało, mimo tego, że chociażby takie latarki, właśnie oświetlenie taktyczne do karabinu, no przełożeni wiedzieli, że stawiali nam zadanie, jakieś tam chwytanie jakichś ludzi, zatrzymywanie i tak dalej, przeszukiwanie także wiedzieli, że potrzebujemy tych latarek oświetlenia taktycznego na broni, no ale nam tego nie zapewnili. Wychodzili z założenia, że jakoś to będzie, jak to takie powiedzenie wojskowe. Kupiliśmy latarki w jednym z lublinieckich sklepów. Ktoś znalazł latarkę z włącznikiem z tyłu. Dzisiaj to są powszechne latarki, nie? Ale to była rzecz unikatowa. Facet zrobił na tych latarkach interes życia chyba, bo myśmy kupili tych latarek około 70. On musiał domawiać gdzieś z hurtowni i tego, i się dziwił, po co nam te latarki.
Natomiast... Czyli musieliście ten sprzęt kupować we własnym zakresie, za własną kasę?
Oczywiście, że tak. Nie była to latarka taka, która dawała takie oświetlenie, jakiego byśmy sobie życzyli. Jednak ten włącznik z tyłu, to on czynił tą latarkę, że była idealna do naszych potrzeb. Natomiast chwyt do tej latarki, żeby to jakoś zamocować do tego karabinu, no to już była robota jakiegoś tam ślusarza, który z blachy wyginał, spawał, szlifował i to skręcaliśmy i tak było. I niektórzy na początku się dziwili, co my robimy i po co to w ogóle jest. Po co to jest? No ale z czasem to się weszło.
Wiadomo, że pod względem sprzętowym odstawaliście, tak? Do tej misji w Iraku nie byliście zbyt dobrze przygotowani. Natomiast pod pozostałymi względami byliście gotowi na to?
To się dopiero okazało na misji, czy jesteśmy gotowi na to.
Pan był drugim kontyngentem.
Tak, drugą zmianą PKW Irak. Żaden z nas, kto jechał do Iraku, nie brał udziału wcześniej w tego typu misjach. Byli chłopaki, którzy byli na misji w Macedonii, ale tam raczej zajmowali się zadaniami właśnie konwojowymi, ochronnymi. Nie było działań ofensywnych takich, nie było kontaktu z przeciwnikiem tak dynamicznego, agresywnego i też nie mieli doświadczenia. Nikt z nas nie miał doświadczenia, nikt nie wiedział, w jaki sposób się zachowa. Można ćwiczyć pewne elementy, można strzelać ślepakami i tak dalej. Ale kiedy dochodzi do prawdziwej walki o życie, to potrafi wszystko zweryfikować. I ja właśnie bardzo dużo nauczyłem się na tej misji, przede wszystkim o sobie, że mimo tych sytuacji, nazwijmy to podbramkowych, potrafiłem zachować zimną krew i po prostu trzeźwo myśleć i działać.
Sporo się uczyliście od Amerykanów, których zastaliście tam na miejscu, tak? Oni byli zupełnie inaczej przygotowani niż wy.
To byli starzy rewolwerowcy już. Oni byli dużo starsi wiekiem od nas, bo oni byli no, już tak podchodzący pod 40, z ogromnym doświadczeniem bojowym, między innymi właśnie w Afganistanie, bo tam już polowali na Bin Ladena w tym czasie. Jeden z nich to jeden z najstarszych brał udział w bitwach w Mogadiszu w Somalii. I oni naprawdę nam dużo pokazali, jak w ogóle wziąć się za to. Za
bez jakiejś wyższości?
Bez. Chociaż na początku czuć było od nich pewien taki dystans. Jednak po pierwszych jakichś takich grubszych akcjach zobaczyli, że nie pękamy, no to jakoś się ten dystans skrócił i bez wyższości później już po partnersku pracowaliśmy. Bardzo dużo nam właśnie pożyczali sprzętu, abyśmy mogli realizować te same zadania co oni. Chociażby takie samochód z uzbrojeniem. Dawali granaty, dawali amunicję, dawali latarki właśnie i dawali radiostacje, żebyśmy mogli mieć z nimi łączność.
Co do tego przygotowania, szokujący był dla mnie jeden z fragmentów, jak pan pisał o wojskowych wywiadowcach, że oni zmyślają historię. Jakby sobie nie zdawali zupełnie sprawy, jakimi to konsekwencjami może grozić i na podstawie tych ich zmyślonych historii potem były szykowane jakieś poważne operacje. Jak to możliwe?
Ja nie wiem, czy wszyscy zmyślali, czy to było na porządku dziennym. Natomiast no, jedna ta opisana przeze mnie historia była naprawdę, naprawdę wymyślona. I to nie był wywiadowca, żeby tutaj wyprostować. To nie był wywiadowca, tylko to nie był żołnierz służby wywiadu czy kontrwywiadu, tylko to był żołnierz odpowiedzialny za zbieranie informacji od właśnie służb. Nie? I on przygotowywał te pakiety informacji dla nas. Także i on to po prostu, nie wiem czy on, czy może ktoś jemu to podsuwał, natomiast to ewidentnie wyglądało na to, że to on wymyśla taką historię, aby, nie wiem, przypodobać się przełożonemu, wykazać aktywność, że pracuje, że jest skuteczny i tak dalej. Także to była...
Potem okazywało się, że nie wie podstawowych faktów, tak, czym jest armia Mahdiego.
Tak, dokładnie. To było okropne.
No, to mogło się skończyć strasznie, tak?
Mogło się skończyć strasznie, tak.
No bo takich strasznie zakończonych historii w pana książce sporo jest, jest dużo krwi. Co myśli człowiek, który jest ostrzeliwany? Jakie wtedy myśli przelatują przez głowę? W ogóle się myśli, czy tylko się działa?
Dużo działa się instynktownie, dużo działa się na zasadzie wyuczonych, wytrenowanych czynności takich, które wykonujemy mechanicznie, pamięcią mięśniową, ale ja mogę odpowiedzieć za siebie, że ja nie odczuwałem jakiegoś takiego paraliżującego strachu czy coś. Wiadomo, tam opisywana przeze mnie zasadzka w Karbali, ona trwała dosyć długo. Ja nie mogłem jakoby się aktywnie bronić, dlatego że prowadziłem samochód. I tam miałem trochę czasu takiego na zastanawianie się, no, że no kurde, no, że zaraz coś może się tutaj ten, i muszę przyznać, że bałem się.
To pan używa takiego określenia, że staje się człowiek z łowczego, staje się zwierzyną i ta zwierzyna no, pewnie coś przeżywa w tym czasie.
No tak, no tak jak mówiłem, że się bałem. Bałem się dość mocno.
A kiedy giną koledzy, kiedy są ranni, wtedy jest czas na myślenie, czy w jakimś czasie przychodzi...
No tak, na myślenie jest, ale bardziej na zasadzie takiej, że myślę, co zrobić po prostu, żeby działać, żeby sytuacja się nie pogorszyła, żeby się wydostać, żeby rozwiązać problem po prostu. Natomiast później, kiedy już ten kurz opadnie, no to naprawdę przychodzą takie emocje, które no, są mniej przyjemne.
To w sumie najważniejsza nauka, że kiedy jest zagrożenie, działam.
Tak, dokładnie.
Potem jest czas najwyżej na zastanawianie się. Te obrazy z tych strasznych momentów pozostają potem już na zawsze przed oczami?
To znaczy pozostają, no bo wiadomo, że to nie jest, coś takiego, co jest łatwo zapomnieć, ale tak, żeby zostawały przed oczami, że za każdym razem, kiedy o tym pomyślę, czy kładę się do łóżka, zamykam oczy, no to widzę jakieś tam nieprzyjemne rzeczy. No one są, mnie się pamięta po prostu i tyle. No, mi osobiście nie ciążą.
Z tej pierwszej misji wrócił pan kimś zupełnie innym?
Całkowicie innym. Całkowicie innym. Właśnie to doświadczenie, które zdobyłem, które zdobyliśmy wszyscy tam, to nam dało taką informację właśnie, że tak, nadajemy się. To była tak naprawdę prawdziwa selekcja. Nie wszyscy wrócili z takim wnioskiem z tej pierwszej naszej misji wojennej.
Zweryfikowało to ich
zweryfikowało, takie
tak, pojęcie tak. O samym sobie.
No bo można być silnym, przejść selekcję, przebiec selekcję, można być ulicznym fighterem, madafaką, ale kiedy dochodzi do naprawdę do takiej konfrontacji prawdziwej o śmierć i życie, no byli tacy, którzy powiedzieli sobie, nie, no w porządku, to ja dziękuję. Ja dziękuję. I był nawet przypadek, że jeden z naszych kolegów zjechał wcześniej do Polski, bo powiedział, nie, przepraszam was, ale nie. I bardzo dobrze, że tak zrobił. Bardzo dobrze, że tak zrobił, że nie został na siłę i na przykład, bo mógłby zawieść w jakiejś sytuacji takiej, kiedy byśmy go potrzebowali. Prawda?
Pan liczył te sytuacje, kiedy no właściwie... No... Parę metrów w te, parę metrów we w te, parę sekund w jedną i w drugą i mogłoby pana nie być?
Nie.
Ale trochę takich sytuacji się nazbierało, nie?
Pewnie tak. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ile ich było i czy ile tam tak naprawdę brakowało.
No ale w sumie patrzył pan śmierci w twarz. To brzmi może patetycznie,
no,
ale,
trochę tak.
Ale tak jest.
No trochę tak brzmi. No tak jest. No. Można to różnie nazwać. Jedni mówią, ocierał się o śmierć, pan śmierci w oczy, coś takiego. No.
A pan nazywa to jak?
Robotą. Taka robota.
Na którą pan sam
tak,
się
tak.
zapisał.
Spełnienie tak. marzenia tak naprawdę. Ja chciałem. Chciałem być żołnierzem, a powiedzmy, nie wiem, ktoś się uczy na chirurga i całe życie, to znaczy swoje studenckie życie kroi tego nieboszczyka. Nie, on chciałby wreszcie zrobić prawdziwą operację, prawda? Mhm. Sam jest żołnierzem. On strzela tymi ślepakami na tym poligonie i tymi dziurawi ten papier na tych strzelnicach, no ale on chciałby, żeby ktoś do niego kiedyś może, żeby się sprawdzić, czy to jest właśnie to.
Ciężko było potem, jak się wracało do kraju i zostawało się tutaj, na przykład trzeba było pójść na jakiś kurs i wysłuchiwać jakichś bezsensownych wykładów. Ten czas między misjami trudny
no,
był?
No tak. On był trudny, zwłaszcza wtedy, kiedy spotykaliśmy się z ludźmi, którzy tak naprawdę nie mają żadnego doświadczenia i nie chcą tego doświadczenia ani wysłuchać, ani się nauczyć właśnie od ludzi, którzy je mają. I to było to
dlatego,
było
że wyście wrócili
irytujące.
Inni, tak? Tak. I zderzenie z ich wiedzą... A z tym, co wyście w praktyce zauważyli, było kolosalne.
Tak. To zderzenie, było to po prostu bardzo irytujące, że my próbowaliśmy niektórym ludziom przedstawić, słuchajcie, ale to jest bez sensu. Nie? Musimy to zmienić. Nie możemy dłużej ćwiczyć tego w ten sposób, bo to się nie sprawdza. Musimy to robić tak. Ale nie, bo takie są przepisy, regulaminy, instrukcje i musiało upłynąć trochę czasu, zanim to się zaczęło zmieniać.
Czyli wojsko w ogóle nie było przygotowane na to, żeby przygotować żołnierza do takiej misji?
W ogóle nie było przygotowane. Do misji wojennej w takim wymiarze, jakim był Irak, nie było w ogóle przygotowane. Ani sprzętowo, ani mentalnie, ani szkoleniowo. Żołnierze zdobywali to doświadczenie w boju dopiero.
Przykre w sumie.
Trochę tak, ale dzięki temu, że te misje były, dziś mamy naprawdę... Świetną armię. W różnych jednostkach przez tyle lat te kontyngenty w pewnym czasie naprawdę były całkiem spore, bo do Iraku wysyłaliśmy 2000 żołnierzy do Afganistanu 2,5 tysiąca. Przez tyle lat z półrocznymi rotacjami to tych żołnierzy przewinęło się naprawdę tysiące i zdobywali je doświadczenie, zdobywali je od sami na podstawie swojego działania tam, jak również od innych żołnierzy, którzy starszych, którzy im je przekazywali. I dzisiaj to skutkuje tym, że mamy naprawdę, naprawdę bardzo doświadczoną armię. Zobaczymy, jak długo to potrwa, bo na tą chwilę misje się zakończyły. Nie ma Iraku, Afganistanu.
A ludzie odchodzą, tak?
Ludzie odchodzą. Ktoś tam zaczyna wymyślać nowe instrukcje kolejne, że się zaraz okaże, że to będą ludzie bez doświadczenia. I to znowu zacznie ten poziom się obniżać.
No, pan takie słowa przytacza, no, mądrość wojskową, że żołnierz ma prawo być dobrze dowodzony i dobrze szkolony. Pan tego szczęścia z tymi szkoleniami miał trochę, ale tak nie pod każdym względem. Natomiast kolejne pokolenia już miały więcej szczęścia.
Tak, tak, tak było.
Czy temat zespołu stresu pourazowego jest jakimś tematem tabu? Zna pan... Czy sam w ogóle pan tego doświadczył?
Nie. To znaczy tak, ja u siebie nie widzę żadnych objawów tego. To może się dopiero kiełkować, ponieważ może to się jeszcze ujawnić w jakiś sposób. Na tą chwilę ja nie mam z tym kłopotu. Nie mam też żadnych znajomych, którzy by doświadczyli tego. Także ciężko jest mi się wypowiadać. Nie jest to na pewno temat tabu. W Polsce, w Armii Polskiej w końcu też zdano sobie sprawę z tego kłopotu, że ranni to nie tylko ci, którym coś się stało, w sensie takim, że odnieśli rany takie fizyczne, ale też są ranni właśnie na skutek tych traumatycznych przeżyć, których doświadczyli. I w Polsce też w końcu zdano sobie sprawę, że tym ludziom potrzebna jest pomoc i takiej obecnie otrzymują.
O tej ostatniej misji, bo pan ostatni raz w Afganistanie był na przełomie 2016-2017, pisze pan dość lakonicznie, stwierdzając, że no, było niebezpiecznie i było to jedna z najbardziej stresujących wyjazdów. To wtedy pan postanowił, że już wystarczy, że więcej już pan tam nie pojedzie?
Nie, nie, to wcześniej, już przed tą misją miałem jakiś plan na życie. Ta misja tylko przyspieszyła ten mój czas zakończenia służby.
Tak, była potwierdzeniem, że wystarczy.
Tak, tak, tak.
Śledzi pan teraz wydarzenia z Afganistanu?
Śledziłem czas, kiedy był czas ten ewakuacji ludzi współpracujących z wojskami koalicji, no to patrzyłem co jakiś czas.
I nie ma pan takiego poczucia, że ileś roboty tam wykonanej, ba, no to też patetycznie, ale no krwi przelanej idzie na marne?
Nie. Nie, dlatego, że tak jak mówiłem, żołnierz, jaki musi być żołnierz? Mhm. Żołnierz musi być skuteczny, tak? On musi być skuteczny. Skuteczny jest wtedy, kiedy realizuje założenia przełożonego. Myśmy realizowali założenia przełożonego, a czy to było słuszne, czy niesłuszne, czy to było... Myśmy je zrobili, wykonali swoje zadania najlepiej, jak żeśmy potrafili, zdobywając przy tym ogromne doświadczenie. I to jest rzecz nie do wycenienia, jak było to ważne dla nas i w ogóle dla armii i dla obronności kraju teraz, dziś. A co oni z tym zrobili, no to już jest ich sprawa. Kolejna rzecz jest taka, że to są wszystko decyzje polityczne oczywiście i my jako kraj, jako Polska, co my mogliśmy zrobić? Nic. My nie jesteśmy, nie wiem, Stany Zjednoczone powiedziały, wycofujemy się. I koniec, i wszyscy się wycofali. Nikt tam przecież bez Ameryki nie dałby rady.
Ale to, że talibowie tak szybko przejęli władzę, no było to chyba trochę zaskakujące.
Było to zaskakujące. Wszyscy wiedzieli, że tak będzie. Nie było, tylko że nikt się nie spodziewał, że tak szybko. W Afganistanie problem jest z tożsamością narodową. Oni tam nie bronili kraju, bo oni wielu z tych żołnierzy, policjantów, oni się nie czują obywatelami kraju, tylko oni się czują częścią swojego plemienia. I tyle. I dlatego oni tak szybko poddali. Można porównać to do tego, co się dzieje w Iraku, że armia iracka tam walczy, nie? Cały czas. Mm. A Afgańczycy nie. Afgańczycy, bo jak, można się zapytać tam w Afganistanie jakiegoś policjanta czy żołnierza, jakie jesteś narodowości, no to on odpowie, on jest Tadżykiem, on jest Pasztunem, on nie powie, że jest Afgańczykiem. Dla niego to jest fikcja, ten kraj.
Zastanawia się pan, jak mogą się dalej potoczyć wydarzenia w Afganistanie?
Zastanawiam się trochę. Obawiam się, że może to być tak, jak było poprzednio, że będzie to takim matecznikiem światowego terroryzmu, że tam się będzie wszystko działo na nowo, tak jak było 20 lat temu.
Pozostał tam ktoś, kogo pan zna?
No tak, myślę, że tak. No, znałem tych tłumaczy, którzy tam mieszkali, znałem tych policjantów, niektórych żołnierzy. Zostali.
Nie zastanawia się pan, jaki teraz ich byłby los? Jest. Czy udało im się wyjechać stamtąd? Bo jakiejś części się udało.
No, jakiejś części się udało. No, mam nadzieję, że tych, których, ci, których znałem, że im też się w jakiś sposób udało. Zastanawiam się czasami, jeśli zostali, to jak wygląda ich życie? Czy się ukrywają gdzieś? Czy no nie wiem, no po prostu się zastanawiam. Mhm. Czasami myślę o nim.
Radykalny islam, pan stwierdza, że to jest no, takie zjawisko, z którym walka jest bardzo trudna, wręcz niemożliwa. Czy w związku z tym da się jakoś z tym walczyć?
Nie wiem.
Bo pan się z tym mierzył, tak, na co dzień tam podczas tych misji i było to momentami niewykonalne.
No, mi się wydaje, że nie da się tego zwalczyć. Zwalczyć, ani walczyć można, ale czy zwalczyć się uda, no to nie wiem, bo tak jak tam pisze, fanatyk religijny, nieważne, czy on jest islamistą, czy jakiegokolwiek innego wyznania, on jest fanatykiem, tak? No i to już tłumaczy dużo, czyli on będzie zawsze wygranym. On będzie zawsze wygranym. Czy on polegnie w tej walce, czy on kogoś zabije, czy sam zginie, on jest zawsze wygrany.
To zmienia w ogóle sposób myślenia, tak? Zupełnie dla nas nieprzyswajalny.
Tak.
A pan udało się rozgryźć to, co może się dziać w ich głowach?
Nie udało mi się.
Tę książkę dedykuje pan żonie. Da się pogodzić taką robotę, jaką pan wykonywał, ze zwyczajnym życiem rodzinnym?
No na pewno to rodzinne życie nie jest zwyczajne, tak jakby się mogło wydawać. To znaczy tak, no moja żona, moje dzieci, dla nich to życie jest chyba zwyczajne, no bo one nie znają innego. Moja żona, pobraliśmy się, kiedy ja już byłem żołnierzem. I ona wiedziała, jak to wygląda, wiedziała, jak, z czym przyjdzie jej się mierzyć w przyszłości. Wszystkie żony żołnierzy, zwłaszcza żołnierzy jednostek specjalnych, mierzą się z czasami dużo poważniejszymi zadaniami, misjami do wykonania niż ci żołnierze. Bo żołnierz często chce, aby się działo. Chce, żeby iskrzyło, chce tego, jest kolekcjonerem mocnych wrażeń. On chce, żeby to się działo, on jest w grupie swoich przyjaciół żołnierzy, na których może liczyć. I on dąży czasami do kłopotów, żeby było wesoło, w cudzysłowie. Natomiast kobiety, żony żołnierzy zostają w domu, często z bardzo małymi możliwościami, jeśli chodzi o informacje, co się dzieje, bo często ta łączność z krajem też jest kiepska i mają na głowie wszystko. Mają na głowie dzieci, mają na głowie, nie wiem, psa, samochód, dom, często budowy jeszcze, tak? Mm-hmm. że mąż zostawia żonę z budową domu i one to wszystko muszą po prostu tą prozę życia ogarniać same.
Martwiąc się jednocześnie, co
martwiąc się jednocześnie, tak. A się okazuje, że w tym czasie chłopaki obchodzą jakieś urodziny tam czy coś, nie? I to z tego wynika problem z łącznością na przykład. Nie?
A potem, jak już się wraca, to życie rodzinne da się, żeby było zwyczajne, czy też już nie?
No ono jest zwyczajne, ono jest zwyczajne. Ono tak wygląda po prostu. Nie?
Dla każdego inna jest zwyczajność.
No, ta zwyczajność jest inna. Nie? Ten żołnierz wyjeżdża na misję, wraca, wyjeżdża na szkolenia, wyjeżdża na kursy, na jakieś inne przedsięwzięcia, później znowu jedzie na misję i to jest ta zwyczajność.
Skończył pan z wyjazdami na misję, ale właściwie cały czas jest pan gdzieś w robocie, cały czas pan coś robi i cały czas musi się coś dziać. Co pan w tej chwili robi?
Pracuję na wysokości w branży wiatrowej.
Mhm. Czyli dalej adrenalina.
Dalej adrenalina. Zawsze zajmowałem się, moje hobby to była wysokość, góry, wspinaczka i w wojsku też się tym zajmowałem. Służyłem jako w zespole bojowym w grupie o specjalności górskiej i arktycznej. Następnie kontynuowałem służbę w pionie szkolenia jako instruktor szkolenia górskiego, wysokościowego i w warunkach arktycznych. I w zasadzie zajmowałem się tym cały czas. Także jak zakończyłem służbę, no to pozostałem w tej dziedzinie. Pracuję jako technik dostępu linowego. Mhm.
W książce przewija się tam ileś postaci co jakiś czas. Chyba najczęściej Sikor się pojawia, tak? I dochodzimy do końca książki i się w końcu dowiadujemy, kim państwo są. I się wyjaśnia, skąd ten tytuł, Stara Paka.
Stara Paka. Tytuł, to był tytuł roboczy, tak naprawdę, do książki. I taki został po prostu na ten, dlatego że to pojęcie Stara Paka, ono funkcjonowało już w internecie. Po prostu chłopaki odchodzili ze służby, no między innymi ja, i każdy zajmował się tam jakąś swoją działką i podpisywał swoje powiedzmy tam w mediach społecznościowych swoje posty swoim numerem Stara Paka. Ludzie zaczęli pytać, co to jest. Co to
Pan jest trójką.
Tak, ja jestem trójką. Co to jest ta Stara Paka? No i w końcu jeden z kolegów napisał taki artykuł, wyjaśniając, że jest to po prostu grupa przyjaciół, grupa żołnierzy. My wszyscy mniej więcej w tym samym czasie rozpoczęliśmy służbę. Wszyscy pojechaliśmy na naszą pierwszą misję bojową razem do Iraku. Wszyscy służyliśmy w tym samym pododdziale, przynajmniej przez jakiś czas. I mimo wielu różnic poglądów, charakterów przede wszystkim, myśmy jakoś tak trzymali ze sobą sztamę, dlatego że cechowało nas właśnie taka chęć pracy. Chęć pracy, chęć działania ofensywnego, troszeczkę takiego agresywnego. I to nas to jakoś tak zespoliło w taką grupę przyjaciół. Po latach już jeden z kolegów wymyślił, zrobimy sobie takie tatuaże, sobie zrobimy, wszyscy takie same. I jeden ze znajomych wykonał taki projekt tego i tak zostało.
No bo to jest taka ekipa, która się sprawdziła między sobą nawzajem we wszystkich możliwie trudnych sytuacjach.
Tak.
Gdyby teraz spotkał pan jakiegoś chłopaka, pan zaczynał tę przygodę w sumie jak miał pan ze 13 lat, tak?
Tak.
Gdyby pan spotkał takiego 13-14-latka, który miałby marzenie, będę komandosem, co mógłby pan mu powiedzieć? Że to jest dobra droga? Czego może się spodziewać po tej drodze?
Ja spotykam takich chłopców. Mhm. Spotykam, bo wspomniany na początku Travers i Kusek, to wszystko istnieje nadal. Troszeczkę pod inną nazwą, ponieważ jest to obecnie jest to jednostka poszukiwawczo-ratownicza. Straży Pożarnej i Stowarzyszenie Spadochroniarzy Rzeczypospolitej Trawers. I tam przychodzą właśnie tacy chłopcy, oni szukają, oni się zastanawiają, co tu zrobić. Wielu z nich przyjdzie, posmakuje tego tak naprawdę przedsmaku, jak to będzie wyglądało i więcej się nie pokazują, ale są też tacy, którzy właśnie widać, że dążą do tego, aby to pójść podobną drogą i ja im kibicuję i ja ich zachęcam do tego.
Zdają sobie sprawę, co ich po drodze może czekać?
Mam nadzieję, że tak. A jeśli nie, no to będzie dla nich to jakaś tam niespodzianka.
Ale w momencie, kiedy się samemu przejdzie, to można dopiero stwierdzić, tak, dałem radę.
Tak.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Również dziękuję.